Czcigodni i drodzy bracia kapłani z księdzem dziekanem, księdzem kanonikiem Pawłem, tutejszymi wikariuszami, z księdzem srebrnym jubilatem Mariuszem, waszym rodakiem, z księdzem Piotrem, z księdzem Marcinem, umiłowani w Panu bracia i siostry, z przedstawicielami władzy ustawodawczej, wykonawczej, różnych szkół, placówek oświatowych, organizacji społecznych z druhami, strażakami, pocztami sztandarowymi, wszyscy parafianie i goście. Gromadzimy się przed Chrystusowym ołtarzem, aby wznieść dziękczynną modlitwę w stulecie wybudowania tego rzymskokatolickiego kościoła parafialnego w Kosowie Lackim. Chcemy dziś zauważyć, docenić i podziękować ludziom, którzy kiedyś zaangażowali się przy budowie, a potem troszczyli się o wystrój i utrzymanie swojej świątyni przez kolejne lata do dzisiaj. Otaczamy również modlitwą naszą umiłowaną ojczyznę, która obchodzi 106. rocznicę odzyskania niepodległości. U stóp ołtarza kładziemy więc to, co nam najdroższe, rodzinę wyrosłą na wierze w Chrystusa, naszego Zbawiciela, i rodzinę zbudowaną na polskiej niepodległościowej tradycji. Zacznijmy jednak te rozważania od przyjęcia światła płynącego z dzisiejszej liturgii słowa. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy historię związaną z działalnością proroka Eliasza. Znamy go przede wszystkim z tego, że rozprawił się z fałszywymi prorokami Baala, którego kult propagował król Achab, pozostający pod wpływem pogańskiej żony. Dzisiejszy opis mówi jednak o sytuacji nieco wcześniejszej, zanim doszło do konfrontacji proroka z pogaństwem. Tu Eliasz zapowiada suszę i rzeczywiście ogarnia ona wkrótce całe królestwo. Życie proroka Bóg chce jednak zachować. Posyła go nad potok Kerit, gdzie ma mieć wodę do picia, a kruki mają mu przynosić jedzenie. Po jakimś czasie potok jednak wysycha. Wówczas Bóg każe Eliaszowi iść do Sarepty Sydońskiej. I to właśnie w Sarepcie spotyka on wdowę, która ma go uratować. Korzyść jest obopólna, bo ma co jeść prorok, ale też ma co jeść wdowa i jej syn. Dzban mąki bowiem nie wyczerpywał się i baryłka oliwy nie opróżniała się. Nie wszystko szło jednak tak gładko. Bóg poddał wdowę próbie, możemy powiedzieć po raz kolejny, bo próbą była również prośba Eliasza o pokarm w warunkach panującego głodu. Tamtą próbę przeszła, okazała miłosierdzie prorokowi. Kolejna próba to ciężka choroba syna tej kobiety, będącej głową rodziny. A jeśli kobieta jest głową rodziny w starożytności, to znaczy, że jej mąż już nie żyje. Teraz natomiast umiera syn, ktoś, kto był jej jedynym dobrem, jedyną pociechą i jedyną nadzieją. Przestał oddychać. Prawdziwy ludzki dramat. Ale nie jest to przecież jakaś sytuacja wyjątkowa. Każdy z nas zapewne mógłby powiedzieć o podobnej historii i podobnym bólu kogoś, kto stracił nagle kochaną osobę. Zwraca uwagę dziwna reakcja kobiety na widok Eliasza. Gdy stanął on w drzwiach domu, pojawiły się w niej wyrzuty sumienia. Widać było, że nosi ona w sobie jakąś tajemniczą winę, jakiś grzech. Kobieta zapewne uważa, że śmierć syna przychodzi jako kara, a widok Eliasza, proroka Boga, dodatkowo ją w tym upewnia. Okazuje się jednak, że Eliasz jest zwiastunem dobrej nowiny, a nie śmierci. Dokonuje wskrzeszenia, oddaje znękanej matce żywego syna. Również dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam piękną postawę pewnej wdowy, o której wiemy tylko tyle, że była uboga. Jezus w świątyni jerozolimskiej wypowiedział przestrogę przed uczonymi w piśmie, ponieważ są fałszywi i wiele rzeczy robią na pokaz. Ich czyny same w sobie mogą być i dobre, ale stojąca za nimi motywacja sprawia, że nie tylko nie przynoszą im zasług, ale jeszcze obciążają. Następnie Jezus zaczął przypatrywać się ludziom, jak wrzucają pieniążki do świątynnej skarbony. Wdowa nie była w stanie wrzucić jakiejś znaczącej sumy. Wrzuciła 2 pieniążki, czyli 1 grosz. W sensie ekonomicznym było to bardzo mało, ale w skali ewangelicznej najwięcej. Tak naprawdę niebo zdobywa się tylko wdowim groszem, czyli zwycięstwami nad swoim egoizmem, nad swoją chciwością, nad swoją obojętnością. Wrzuciła całe swoje utrzymanie. Uboga wdowa, wrzucając grosik do skarbony, wrzuciła swoje życie, a kierowała się żywą wiarą i hojnością serca. Zyskała, jak słyszeliśmy, pochwałę Jezusa. Stoimy dziś w Kosowie Lackim, w okazałym parafialnym kościele, z głębokim przekonaniem, że Pan nas obficie obdarował. Z miłości dopuścił do uczestnictwa w swoich tajemnicach. Karmi nas swoim słowem i swoim ciałem. Włącza w dzieło budowania wspólnoty Kościoła w rodzinach i w parafii. Budzi w sercach ludzi pragnienie zaangażowania się w sprawy Boże. Budzi ciekawość bogatej tradycji Kościoła, liturgii, muzyki. Dziękujemy Panu Bogu za Jego opatrzność i za Jego błogosławieństwo. W kosowskiej świątyni od 100 lat rozbrzmiewa natchnione słowo i nauczanie katolickiej wiary. Sprawowane są sakramenty i wznosi się ku Bogu ufna modlitwa. Niemało zapewne było w tym czasie momentów przebudzenia wiary, nawrócenia z grzechów, niemało przejawów troski o Boże sprawy, o Kościół i o duchowe dobro ludzi. Niemało też osób przewinęło się w ciągu tego stulecia przez waszą parafię i księży, i pracowników parafialnych, i członków działającej przy proboszczach Rady, i wszystkich wiernych, którzy tu umocnieni szli następnie, by umacniać innych. Kościół żyje, wspólnota uczniów Chrystusa się nie starzeje, bo wchodzą do niej coraz to nowe pokolenia. Posyła też nieustannie gorliwych kapłanów do strzeżenia jedności wspólnoty, do opieki nad różnymi grupami parafialnymi, do podtrzymywania ducha modlitwy. Czujemy się, raz jeszcze to można powtórzyć, hojnie obdarowani. Jesteśmy też gotowi obdarowywać innych, dzielić się z nimi tym, czym sami żyjemy, co budzi w nas nadzieję i napełnia radością. Ktoś może powiedzieć, że to chyba trochę za słodki obraz chrześcijaństwa. Każdy w nim przyczynia się do budowania mistycznego ciała Chrystusa. W rzeczywistości tak niestety nie jest. Wielu trwa wprawdzie przy Chrystusie, ale jednocześnie zerka na boki, a z Ewangelii wybiera sobie rzeczy, które mniej kosztują. Zjawisko sekularyzacji niewątpliwie nasila się. Wielu ludzi formalnie ochrzczonych uznaje tylko chrześcijaństwo w wersji łatwej, bez wymagań i bez wpływu na życiowe postawy. Często idzie za tym podejście roszczeniowe wobec tak zwanego kościoła urzędowego, traktowanie jego punktu usługowego. Presja świata niewątpliwie jest bardzo silna, ale odpowiedzią nie może być tworzenie jakiegoś modelu chrześcijaństwa rozwodnionego, gdzie mogliby zmieścić się też ludzie, którzy prezentują postawy bardzo niewiele mające wspólnego z Ewangelią i nauką Kościoła. Przeciwnie, trzeba wracać do istoty bycia uczniem Chrystusa. Trzeba chrystusowego radykalizmu. Nawet małe wspólnoty, które zaczynają żyć autentycznym duchem chrześcijańskim, mają wielką moc oddziaływania i przemieniania otaczającego środowiska. Siła znaku takich wspólnot może sprawić, że nastąpi, jak to ktoś określił, kapilarna komunikacja, czyli proces wchłaniania przez otoczenie tego, czym żyją małe wspólnoty. Trzeba nam wracać myślą do prawdy podstawowej, że zbawienie jest łaską, którą zawdzięczamy wyłącznie Bogu. On to posłał na świat swego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa, aby, jak mówi dziś drugie czytanie z listu do Hebrajczyków, zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie. Na ołtarzach naszych świątyń dokonuje się każdego dnia w sposób niekrwawy ta jedyna ofiara złożona przez Chrystusa za zbawienie świata. Przybywamy dziś także po to, by w przeddzień tego szczególnie ważnego dnia dla Polski i dla Polaków modlić się za swoją ukochaną ojczyznę i dziękować Bogu za łaskę jej niepodległości. Chcemy też objąć modlitwą żołnierzy, partyzantów i cywilów, którzy w walce o narodowe samostanowienie oddali swoje życie, a takich dzielnych i ofiarnych rodaków było bardzo wielu. Żyli wśród swoich braci i sióstr, pracowali razem z nimi, ale kiedy było trzeba, stanęli do nierównej walki i trwali na posterunku do końca. Na szczęście w Polsce ciągle jest bardzo wielu ludzi dobrej woli, którzy kochają swoją ojczyznę. To dzięki nim Polska przetrwała, również wtedy, gdy nie było jej na mapie, gdy nie było polskich granic, polskich urzędów ani polskiej armii. Polska żyła jednak w sercach Polaków. Trwała w modlitwie, w pieśni, w tęsknocie, w zaciszu domów. Wszędzie tam, dokąd nie był w stanie sięgnąć policyjny dozór. Maria Konopnicka napisała, że twierdzą był wówczas każdy próg. Za progiem domu udawało się strzec odrobiny wolności. Może dlatego święty Jan Paweł II nauczał później, że rodzina, naród i ojczyzna pozostają rzeczywistościami nie do zastąpienia. Jeśli nie ma państwa, a jest zdrowa rodzina, ojczyzna i naród ocaleją. Trzeba jednak o nie dbać w każdym czasie, bo są niezbędne dla wszechstronnego rozwoju, służą dobru człowieka, stanowią o jego tożsamości. W przypadku Polski są one ponadto ściśle zrośnięte z dziedzictwem chrześcijańskim. Mija dziś 106. rocznica odzyskania niepodległości i tym samym zakończenia okresu zaborów. Nasze tereny znajdowały się wówczas pod carskim butem, który tłamsił wolność i zaciskał pręgierz rusyfikacji. Cierpiała kultura narodowa, cierpiała też religijność pobożnego ludu. Nie tak łatwo jednak było zawładnąć duszą ludzi oddanych Bogu, kochających swoje świątynie i swoją ojczyznę bardziej niż swoje życie. Polecamy dzisiaj Polskę Bożej opatrzności. Tyle w niej dobra się rodzi. Wspominamy z dumą tę piękną narodową wiosnę, jaka przyszła na jesieni i po 123 latach zaborów przyniosła naszej ojczyźnie niepodległość. Wspominamy marszałka Piłsudskiego i jego legiony. Wspominamy i to, że razem z niepodległością powstał Katolicki Uniwersytet Lubelski, bo dostrzeżono potrzebę kształcenia młodych ludzi, aby należycie przygotowani, uformowani w duchu Ewangelii, mogli owocnie służyć odrodzonej ojczyźnie. Jest bardzo dużo powodów do wdzięczności Panu Bogu. Chcemy Go wielbić za Jego łaskawość, za to, że dla nas, którzy związaliśmy z Nim swoje życie, jest ciągle najważniejszym punktem odniesienia, że przykładamy swoje życie do tej miary, jaką wyznaczył w Ewangelii. I ciągle próbujemy iść wzwyż, ciągle próbujemy się doskonalić, aby upodobnić się do Mistrza, do naszego Pana, który jak najlepszy przyjaciel prowadzi nas przez życie. Dziękujemy Bogu za tę świątynię. Prosimy o Jego błogosławieństwo w tych pracach, jakie są realizowane obecnie, aby przyszedł jak najrychlej ten moment, kiedy będziemy mogli cieszyć się pełnią blasku odnowionej świątyni. Dziękujemy za wszystkich ludzi, którzy ten okazały gmach wznosili, potem go odbudowywali i przez szereg dziesiątków lat dbali, aby służył chwale Bożej i pożytkowi duchowemu ludzi przez coraz to nowe pokolenia. Otaczamy modlitwą też księdza Mariusza Zabielskiego, waszego rodaka. Srebrny jubileusz kapłaństwa to jest ważny przedział czasowy, 25 lat, ćwierćwiecze. To jest w skali ludzkiej dość długi okres ofiarnej służby Chrystusowi i Kościołowi, wiernego, pełnego miłości, podążania za Chrystusem, jedynym i najwyższym kapłanem, w którego kapłaństwo został 25 lat temu wszczepiony i w tym kapłaństwie uczestniczy. Jest znakiem, i to skutecznym znakiem działania Chrystusa wobec nas w dzisiejszych czasach. Jest sakramentem, skutecznym znakiem mocy i miłości Chrystusa, który zbawia świat, który prowadzi drogę Ewangelii i dostarcza ludziom wszystkiego, czego potrzebują, aby dojść do celu, aby zamieszkać na wieki ze swoim Bogiem. Amen.